Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak wam się zdaje, jeśli kto posiada 100 owiec i zabłąka się jedna z nich, czy nie zostawi 99 na górach i nie pójdzie szukać tej, która się zabłąkała? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, cieszy się nią bardziej niż 99 tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych. Oto słowo Pańskie. Po postawie stojącej prośmy o Ducha Świętego, śpiewając hymn.
O Stworzycielu, o Duchu przyjdź, nawiedź dusz wiernych Tobie krok. Niebieską łaskę zesłać racz sercom, co dziełem są Twych rąk. Pocieszycielem jesteś zwan i najwyższego Boga dar. Tyś namaszczeniem naszych dusz, zdrój żywy, miłość ognia żar. Daj nam przez Ciebie Ojca znać, daj by i Syn poznany był, i Ciebie jedno tchnienie dwóch, niech wyznajemy z wszystkich sił. Amen.
Witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym dniu naszych rekolekcji. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszajmy właśnie w tym czasie, szczególnie prosząc Ducha Świętego, Jego mądrość i światło dla nas, także o wstawiennictwo, Matkę naszą pocieszenia, także świętych, świętej Józefa i naszych patronów. Dzisiaj, w dzisiejszym dniu, dzisiejsza Ewangelia, która nam też pokazuje temat, Ewangelia, która mówi o zagubieniu i odnalezieniu. Pan Jezus opowiada historię pasterza, który właśnie zagubił, czy zagubiła się w zasadzie jedna z jego owieczek, ale on ją szuka i odnajduje. To zagubienie to inaczej zagubienie człowieka przez grzech, który odchodzi od Boga. A to odnalezienie to mowa o Bożej miłości, o miłosierdziu, poprzez które Pan Bóg nas szuka i odnajduje. Moi drodzy, cały czas tutaj jesteśmy w drodze do Boga, w tym duchowym pielgrzymowaniu. Jesteśmy uczniami Chrystusa, chcemy podążać Jego śladami. Widzimy też, że są osoby, które właśnie niestety się gubią, czyli wchodzą w grzech, w grzechy, w różnego rodzaju zniewolenia. Nieraz są to później nałogi i w ten sposób jakby odcinają się od Boga, odchodzą od Niego. Dlatego dzisiaj chcemy sobie też powiedzieć o tym i uświadomić, że na tej drodze duchowej musimy pamiętać o pracy wewnętrznej nad sobą, o uświęceniu, o walce duchowej, o której wczoraj mówiliśmy, także o walce ze swoimi słabościami. Po prostu walce z grzechem, ze złem. Samo jakby przyznawanie się do wiary to jeszcze za mało. Ten grzech, pamiętajmy, że zabija w nas miłość Bożą, zabija w nas łaskę wiary, nadziei, miłości. W niedzielę mówiłem o tym, żeby żyć tą miłością, a grzech jest przeszkodą właśnie, żeby ta miłość, ten Boży pokój i radość była w naszym życiu. Dlatego też, moi drodzy, musimy o tym pamiętać. Są to rzeczy, można powiedzieć, takie z jednej strony bardzo proste i oczywiste, ale z drugiej strony, czy rzeczywiście właśnie je realizujemy, stosujemy się do nich. Czy dzisiaj nas, wierzących, chrześcijan, można rozpoznać nie tylko po medaliku, po krzyżyku, po różańcu zawieszonym na przykład w samochodzie, po symbolu ryby, czy po właśnie jakichś emblematach religijnych, ale czy można nas rozpoznać po sposobie naszego życia, po tym, że żyjemy według dekalogu, że jednak nasz sposób życia jest inny od tych, którzy nie wierzą, czy którzy żyją według mentalności tego świata. Czy można nas rozpoznać? I czy my rzeczywiście odcinamy się od zła i od grzechu? Przypomnijmy sobie, że grzech to nasze ludzkie największe nieszczęście. Największe, dlatego że odcina nas od źródła miłości i życia, od Boga. I wszystkie nasze nieszczęścia zaczynają się właśnie wtedy, kiedy człowiek mówi Bogu nie, kiedy wybiera właśnie jakby swoją wolność i wtedy te wszystkie nieszczęścia od chorób, cierpienia, później śmierci i tak dalej wchodzą. Dlatego też trzeba pamiętać, że grzech stanowi faktyczną przeszkodę między nami a Bogiem. Bo Pan Bóg przypomina nam, że jest po trzykroć święty i brzydzi się najmniejszym grzechem. Poza tym też z Pisma Świętego wiemy, że grzech rani i obraża serce Boga. Przypominała nam o tym Matka Boża w Fatimie, wczoraj o niej mówiłem więcej. Tam również właśnie przypominała, że Pan Bóg jest zasmucony z powodu grzechów ludzi. Mówiła, żeby właśnie już więcej nie obrażać Boga, nie zasmucać Go grzechami. I moi drodzy, zobaczmy, jak dzisiaj żyją osoby wierzące, które mówią, że należą do Boga, że kochają Go. Czy rzeczywiście postępują według dekalogu? Ile można nieraz usłyszeć przekleństw, złorzeczeń, zamiast dziękczynienia, uwielbienia Boga, ile nieraz kłótni o pieniądze, ile nieuczciwości, ile nieraz zazdrości, podstępu, oszukiwania jeden drugiego, ile nadużywania na przykład alkoholu, niszczenia zdrowia przez papierosy czy inne używki, ile też zabobonów, wiary w jakieś horoskopy, wróżby. Mamy, nawet obserwujemy taki powrót neopogaństwa, okultyzmu, magii. Dzisiaj mamy tą bioenergoterapię, zabawy z duchami, czyli Halloween, albo osoby wierzące na szczęście noszą jakieś talizmany, pierścień Atlantów, jakieś amulety, albo wschodni sposób modlitwy do obcych bóstw, żeby się wyciszyć, na przykład yoga. I tych rzeczy, moi drodzy, jest dużo więcej. Tak samo homeopatia i inne rzeczy. Te ostatnie rzeczy, które wymieniłem, to także oprócz tego, że są grzechami przeciwko pierwszemu przykazaniu, to także stanowią zagrożenie duchowe, ponieważ, jak pokazują egzorcyści, one również wiążą ze złymi duchami. Można powiedzieć, że za tymi praktykami właśnie tak zwanymi okultystycznymi, różnymi tego pseudorodzaju, stoi również działanie złych duchów i kiedy ktoś w to wchodzi, to jakby zaprasza te złe duchy i one w sposób też, można powiedzieć, według ich natury szkodzą po prostu, niszczą relacje do Boga, osłabiają chęć modlitwy, wpływają też na relacje rodzinne i tak dalej. Tutaj tylko, moi drodzy, tak trochę zasygnalizuję, jest dzisiaj sporo książek na ten temat, gdzie jakby jest to pokazane, wyjaśnione, jak to działa. Egzorcyści o tym piszą i też ostrzegają. I w takim przypadku nie wystarczy sama spowiedź jako oczyszczenie z grzechu, ale potrzebna jest też modlitwa kapłana, zwykłego kapłana, a w cięższych przypadkach księdza egzorcysty. Moi drodzy, kiedy mówimy właśnie o grzechu, to musimy sobie uświadomić, że Oprócz tej ludzkiej słabości stoi też działanie szatana, czyli pokusa, która dotyczy każdego, który nieustannie szuka sposobności, aby dotrzeć do nas, aby skierować na, jakby można powiedzieć, swoje tory. Pamiętajmy, że ta walka będzie trwała do ostatniej chwili. Pan Jezus też przypominał na przykład siostrze Faustynie, Polska Wielka Święta, mówił do niej, że walka trwa do ostatniej chwili, do ostatniego tchnienia. Dopiero po drugiej stronie się kończy. Dlatego też o tym pamiętajmy. Diabeł atakuje w nas najpierw nasze myśli, później też uczucia, pragnienia, a później naszą wolę. Podaje nam zawsze grzech jako coś dobrego. Dlatego też musimy mieć świadomość właśnie jego istnienia i że toczymy z nim tutaj prawdziwą duchową walkę, właśnie z siłami zła. Dlatego też często w Ewangelii, kiedy czytamy i słyszymy Ewangelię, to Pan Jezus wyrzuca złe duchy, uwalnia od złych duchów wprost. Bo niestety przez grzech pierworodny jest to także ich miejsce działania. I tak będzie aż do powtórnego przyjścia Chrystusa na ziemię. I moi drodzy, dzisiaj chciałbym, żebyśmy też sobie uświadomili, że grzech to nie jest tylko jeden uczynek, że grzech to jest tak jak domino, tak jak te kostki, jedna popycha drugą i później kolejna kolejną i tak wszystkie się przewracają. Bo czasami jest takie przekonanie, można to nieraz też tak usłyszeć, jak czasami ktoś tak żartobliwie sobie mówi, a że sobie tam pogrzeszy i nic wielkiego się w zasadzie nie dzieje. Najlepiej, żeby to zobrazować, możemy wziąć te przykłady, które nawet dosyć często są w telewizji, widzimy, kiedy są strzelaniny, jest przemoc, na przykład w USA, ale także zdarza się to już w Europie, i kiedy giną osoby, bo jakiś szaleniec, ktoś właśnie wchodzi z bronią, czy do szkoły, czy gdzieś indziej i zabija. I to nie jest tylko grzech jeden, zabójstwa, że ktoś czy ileś osób zginęło, ale trzeba pamiętać, że ta krzywda dotyka całą rodzinę, także bliskich i nawet całą społeczność. I ta rodzina już nie będzie nigdy taka sama. Tego nie da się naprawić. To nie jest tak, że tylko właśnie jeden grzech zabójstwa i nic więcej. Tutaj również nam Pismo Święte przychodzi z pomocą i pokazuje chociażby na początku historię Kaina i Abla. Wiemy, że Kain zabił swego brata i to nie jest tylko ten jeden grzech, że on go zabił, grzech zabójstwa, ale okazuje się, że Kain w zasadzie można powiedzieć, że zabił czy nie pozwolił narodzić się tym, którzy by się narodzili z Abla. Przecież by było całe pokolenie ludzi. On zabijając Abla, nie pozwolił jakby im się narodzić. Czyli jest to dużo więcej zła niż tylko jeden grzech zabójstwa. I moi drodzy, możemy to sobie również przełożyć na wszystkie inne dziedziny. Podam tutaj na przykład dziedzinę taką z życia codziennego, nieuczciwość pracodawcy, kiedy albo wyzyskuje, albo na przykład nie wypłaca pieniędzy, i ma to wpływ nie tylko na pracownika, że on ma mniej pieniędzy, bo jeżeli ktoś ma mniej pieniędzy, to też wpływa na jego rodzinę, bo jeżeli brakuje pieniędzy, to jest napięcie, stres. Ten stres się przekłada również na relacje, na napięcia w małżeństwie. Później mogą być jakieś konflikty, a nawet kryzys i na tym także ucierpią dzieci. Więc nie jest to tylko, że tam ktoś został oszukany, dostał trochę mniej pieniędzy i w zasadzie to się tak nic nie stało. To idzie dalej. Moi drodzy, jest też taka książka, której tytuł brzmi 10 książek, które zepsuły świat, i autor pokazuje w nich różnych twórców ideologii, oczywiście tych złych ideologii. Co ciekawe, wielu z nich nikomu nie wyrządziło krzywdy. Jak to się mówi, że tej przysłowiowej muchy nie skrzywdzili, nikomu nie zrobili krzywdy, ale ich ideologia uruchomiła cały mechanizm zła, że nieraz przez ich właśnie myśl, ideologię przelano całe morze krwi. Miliony nieraz ludzi czy setki tysięcy ucierpiało z powodu ich właśnie myśli zawartej ich ideologii. Ale oni sami, własnymi rękami, nikomu krzywdy nie zrobili. Dlatego też musimy widzieć, że właśnie myśl, ideologia również jest bardzo taką rzeczą ważną, odpowiedzialną i że właśnie grzech, to trzeba patrzeć szerzej na to. To nie tylko, że on nikogo nie skrzywdził, nikomu krzywdy nie zrobił, ale to, co nauczał, to przyniosło prawdziwe zło innym. I tak samo może być w drugą stronę, jeżeli chodzi o dobro. Tutaj, moi drodzy, też nawiążę, jeżeli chodzi na przykład o wybory w ogóle jak są, to też pamiętajmy, że trzeba sobie zadać pytanie, jaki światopogląd promuję, czyli jaki program jest, co on przedstawia. I to najważniejsze pytanie, to jest pytanie, czy to będzie system Boży, ewangeliczny, czy będzie wprowadzany antyewangeliczny system. Dlaczego to jest takie ważne? Bo nieraz ludzie mają, a że ja lubię tego, ja mi się tamten podoba i według swojego właśnie upodobania. Dlaczego to jest niezmiernie ważne? Dlatego, że jeżeli ktoś zostanie wybrany, to on podejmuje decyzje, które dotyczą setek czy milionów osób. I teraz, jeżeli będą to decyzje negatywne, złe, antyewangeliczne, to będzie rozszerzało się zło. I tak samo w drugą stronę, jeżeli on będzie podejmował dobre decyzje, to również dobro dotyka milionów osób. I nieraz jest takie myślenie, ktoś mówi, a przecież ja tego nie zdecydowałem, ja nie wymyśliłem tej ustawy, to tam ktoś, kto rządzi. Tak, ale ktoś go poparł. I teraz zobaczcie, że przed Bogiem